podcasty w shop i wiesz więcej.
Mam na imię Przemek. Jestem od 13 lat ratownikiem medycznym. Pracowałem i pracuję w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym jako ratownik medyczny. Pracuję w szpitalach na izbie przyjęć, a od zeszłego roku również pracuję jako dyspozytor medyczny dysponujący zespołami ratownictwa medycznego na całym Śląsku. Także poznaję, że tak powiem, ratownictwo medyczne z każdej strony, bo od strony, że tak powiem, wizyty u pacjenta, od strony wizyty pacjenta w szpitalu, no i jeszcze te pierwsze rozmowy, że tak powiem, z dzwoniącymi, wzywającymi pomocy, także z każdej strony poznaję, że tak powiem, potrzebę pacjenta. Także tak to funkcjonuje, że tak powiem, moje życie. Dzięki temu, że tak pracuję, widzę, że tak powiem, cały problem, że tak powiem, tej pomocy medycznej, pierwszej pomocy, tego wszystkiego, że tak powiem, z każdej strony. Jako dyspozytor medyczny to jest tak, że działamy pod numerem 999, tak? Nawet jeżeli ktoś dzwoni pod numer 112, to operator łączy potem dzwoniącego z dyspozytorem medycznym. Dlatego zawsze wszędzie na każdych kursach mówię, że numer 999 jest tym numerem bezpośrednim do dyspozytora medycznego. Dyspozytor medyczny przyjmuje, że tak powiem, wysłuchuje dzwoniącego, przyjmuje, że tak powiem, wizytę, rozmawia, rozpoznaje, rozeznaje, czy jest potrzebna karetka, jeżeli jest potrzebna, to czy jest natychmiastowo w tak zwanym kodzie pierwszym, czyli na sygnale, czy, że tak powiem, pacjent może chwilę poczekać i przyjedziemy, że tak powiem, ale normalnie zespół ratownictwa medycznego, a zarazem druga część pracy dyspozytora medycznego, no to jest to wysyłanie, tak zwana logistyka zespołu ratownictwa medycznego. Muszę wiedzieć, gdzie który zespół wysłać, gdzie który zespół ma najbliżej. Także dyspozytor medyczny, jak powiem, jest z jednej strony, przyjmuje kontakt z pacjentem, cały czas jestem z pacjentem, łączę się. W ciężkich sytuacjach jestem z pacjentem do momentu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego, czyli jeżeli mamy reanimację i tak dalej, to ja, że tak powiem, staram się psychicznie wspierać przez telefon, że tak powiem, dzwoniących. A z drugiej strony, jeżeli mam jakby druga część mojej pracy, to jest, że tak powiem, ten dyspozytor wysyłający, który wie, która karetka najszybciej dojedzie, którą można przesunąć, gdzie co można zrobić. Także to jest takie cały czas praca, że tak powiem, jednak w lekkim stresie. Także cały czas musimy myśleć, wiedzieć, co możemy zrobić, jak możemy pomóc, jak to możemy zadziałać. Tak to wygląda praca dyspozytora medycznego. No, ratownik medyczny to ma kilka możliwości działania. Jedną z nich to jest pracujący na zespołach ratownictwa medycznego, czyli na karetce, tak potocznie mówiąc. No to dostaje przesłaną od dyspozytora wizytę, przyjmuje i wyjeżdżamy do pacjenta. Oczywiście zawsze musimy mieć adres, tak dalej, gdzie mamy dotrzeć. Mniej więcej musimy wiedzieć, co się temu pacjentowi jest. Przyjeżdżam na miejsce, kontakt z tym pacjentem, badam pacjenta, staram się rozpoznać, jakie schorzenia, co mu się dzieje, jakie leki zażywa, wszystko to potrzebujemy wiedzieć, całą dokumentację medyczną, jeżeli takową mam, to zawsze prosimy, żeby rodzina przygotowała. I, że tak powiem, staramy się udzielić tej pomocy medycznej na miejscu, tak? Jeżeli jest konieczność podania leków, to podajemy leki. Jeżeli oczywiście tam EKG, wszystkie badania, które są tak zwanymi badaniami podstawowymi, czy EKG, poziom glikemii w organizmie, osłuchujemy, że tak powiem, mierzymy ciśnienie i sprawdzamy. Jeżeli jest potrzeba, widzimy, że mamy do czynienia np. z ostrym zespołem wieńcowym, czy tak zwany zawał serca, no to w tym momencie wysyłamy teletransmisję na kardiologię, z zapytaniem, czy mam od razu pacjenta tam przywieźć, czy, że tak powiem, możemy jechać do najbliższego szpitala. I jeżeli jest taka konieczność, to przewozimy pacjenta w zależności od jego stanu zdrowia, albo do najbliższego szpitala, albo do jednostki tak zwanej referencyjnej, czyli tam, jeżeli jest pacjent urazowy, to do szpitala, który ma możliwy oddział urazowo-ortopedyczny. Jeżeli ma zawał, to do szpitala, w którym, że tak powiem, są w stanie mu pomóc z zawałem. Także tak to wygląda. Czyli kontakt z pacjentem, niezależnie od tego, czy to będzie dyspozytor medyczny, czy ratownik medyczny, cały czas mamy kontakt z pacjentem od początku do końca. No i druga część, jak gdyby, pracy ratownika medycznego, bo tak też pracuję teraz w szpitalu w Knurowie obecnie, to jest ten izba przyjęć, ta część, gdzie pacjenta nam przywozi zespół ratownictwa medycznego. My wtedy przyjmujemy tego pacjenta od zespołu ratownictwa medycznego. Oczywiście wszystko znowu zależy od stanu pacjenta. Jeżeli jest stan stabilny, no to pacjent może chwilę poczekać. Jeżeli jest stan nagły, to wtedy oczywiście działamy od razu. I dlatego niektórzy muszą zrozumieć, że jeżeli przejmujemy pogotowie i przejmujemy pacjenta, który jest w stanie krytycznym, no to jest, ratujemy jego życie i potrzebujemy ten czas, żeby, że tak powiem, zadziałać. I wtedy jak najszybciej pobieramy krew, zaopatrujemy go w kłucia, badania EKG, wszystko to i transportujemy na oddział. Tak? To jest wtedy w tak zwanym trybie pilnym. Szybkie działanie, szybkie zaopatrzenie i przewiezienie na oddział. Jeżeli jest, że tak powiem, pacjent stabilny, gdzie może poczekać, no to w tym momencie badania, czekamy na wyniki badań na izbie przyjęć, podajemy leki, wdrażamy opiekę nad pacjentem w czasie izby przyjęć i wtedy jest albo pacjent zostaje przyjęty na oddział, albo pacjent po zaopatrzeniu i, że tak powiem, uleczeniu tych podstawowych potrzeb zostaje wypisany do domu. Na dyspozytorze medycznym to różne bywają historie, gdzie oczywiście w związku z RODO tak dalej nie podaję imion, nazwisk tak dalej, ale zdarzyło mi się taka sytuacja dość zabawna, gdzie pacjent zadzwonił, że jest pod wpływem alkoholu i chciałby, żeby go karetka zawiozła do szpitala, bo chce przestać pić. No jest to, oczywiście jest to, alkoholizm jest to chorobą, no ale no nie jest to stanem nagłym zagrożenia życia, więc poinformowałem pacjenta, że oczywiście po pełnym wywiadzie, bo to jest tak, że zawsze jest pełny wywiad, czy coś mu dolega, coś mu do... Ten, on poza tym, że chciałby przestać pić, to nic innego nie dolega. Nadmienię, że była to pierwsza w nocy, więc dość późno pacjent zdecydował o tym, że nie chce pić, więc poinformowałem go, że może udać się w własnym zakresie do szpitala, bądź poczekać do rana, wytrzeźwieć i również do szpitala. Pacjent przyjął do wiadomości, rozłączył się, po czym zadzwonił za 10 minut z informacją, że boli go w klatce piersiowej. No, miał, że tak powiem, no miał pecha, że dzwoniąc po raz kolejny połączył się znowu ze mną, ponieważ już widząc adres tak dalej, znając pacjenta, oczywiście znowu ponowny pełny wywiad, od kiedy go boli, co go boli tak dalej, poinformowałem go o tym, że po raz kolejny, że tak powiem, wzywa zespół ratownictwa medycznego bezpodstawnie, ale że zgłasza ból w klatce piersiowej, wysyłam do niego zespół ratownictwa medycznego. Jednakże, ponieważ jest pod wpływem alkoholu, wysyłam do niego też patrol policji. No, pacjent stwierdził, że jednak w tym momencie, że tak powiem, zadekował się w domu, on nikogo nie wpuści, on nie potrzebuje pomocy. Ze względu na to, że zgłaszał ból w klatce piersiowej, jest to stan zagrożenia życia, konieczne było wysłanie również straży pożarnej, gdzie siłowo było wejście do mieszkania w celu ratowania jego życia. Wyważyli mu drzwi, zawieźli go do szpitala, przebadali, a później niestety trafił na izbę wytrzeźwień. Także nie zawsze, że tak powiem, próba wydzwonienia wielokrotnego, że tak powiem, przynosi efekt pozytywny. No i takie drugie zdarzenie pamiętam, mniej dowcipne i tak dalej, a raczej bardziej poważne, to prowadziłem reanimację 1,5-miesięcznego dziecka przez telefon do momentu przyjazdu. Sytuacja jest stresująca, bo tak naprawdę to w tym momencie mama, która jest cała w stresie i to ja muszę zrobić wszystko, żeby ta mama, że tak powiem, słuchała moich poleceń i wykonywała je. W tym całej chaosie, panice, w tym całym strachu, mama musi, że tak powiem, niestety wykonywać moje polecenia, bo ja jako dyspozytor medyczny, oprócz tego, że wysyłam tą karetkę i ja wiem, że ta karetka jedzie, ale w systemie miejskim, niezależnie od tego, która to jest pora, to jest takie 10 minut, to jest taki czas dojazdu, taki realny czas dojazdu, no chyba, że to jest w godzinach szczytu, wtedy nam się ten czas dojazdu wydłuża. I przez te 10 minut ja muszę zapanować nad tą mamą i robić wszystko, żeby wykonywała moje polecenia. No nie jest to łatwe u kogoś, kto w emocjach płacze, krzyczy i tak dalej, ale powiem, że no udało się, tak? Udało się, mama wykonywała polecenia i udało nam się uratować, że tak powiem, to dziecko. I jak przyjechał pogotowie ratunkowe, już wróciły, że tak powiem, oznaki życia, parametry wróciły, także udało nam się dzięki temu, a czy głównie to mamie, tak, że mama potrafiła wykonać te czynności, które trzeba w resuscytacji krążeniowo-oddechowej dzieci, dzięki temu udało się uratować to dziecko. To w pracy, że powiem, w pracy ratownika medycznego, no są różne zdarzenia. I takie jedno zdarzenie, które powiem, mieliśmy i to pamiętam kolega z kolegą, gdzie pani wezwała zespół ratownictwa medycznego do porażenia prądem. Pani 86 lat, porażenie prądem, wiecie jak to działa. Przyjeżdżamy na sygnale, kamienica, trzecie piętro, wnosi się defibrylator na wszelki wypadek, wnosi się torbę, wszystko to, co potrzebne medykowi do uratowania poszkodowanej. Wchodzimy, a pani sobie siedzi na fotelu, pytamy się, kto jest tym poszkodowanym. Pani mówi, że jo, że jakże się dała, że się pizła w łokieć, to tak mnie prąd przeszedł przez całą rękę, że pomyślała, że trzeba wezwać pogotowie ratunkowe. No i takie sytuacje też się zdarzają, także także czasem, że powiem, idziemy do sytuacji, gdzie ktoś inaczej to odebrał, niż powinno być. Pamiętam, jak dziś 11 marca, że powiem, okazało się, że mamy lockdown w Polsce, mamy pandemię i że na początek było tak, że wszyscy medycy będą dysponowani w zależności od tego, gdzie jest taka potrzeba. No i mnie trafiło się wtedy do początkowo, że tak powiem, było jeszcze na szpitalach było. Niestety miałem wypadek, w pandemii miałem wypadek karetką w lipcu 2020, więc początek lockdownu, praca na szpitalu, na izbie przyjęć, tam zostałem przesłany. Pracowaliśmy, oczywiście zabezpieczenia, kombinezony, wszystko to, co trzeba było. W lipcu wypadek karetką powodował, że do listopada byłem nieczynny i w listopadzie, i w tym czasie niestety ja również zaraziłem się COVID-em, tak? Przeleżałem miesiąc czasu, że powiem. Wtedy jeszcze nie było szpitali covidowych, więc przeleżałem najpierw w szpitalu w Ustroniu, a później zostałem przetransportowany do miejsca izolacyjnego. Były tak zwane miejsca izolacji pacjentów COVID-dodatni. Ze strony pacjenta mogę powiedzieć, było to dziwne. Przewieziono nas do Wisły, do centrum pediatrii, tam było takie, akurat było wyznaczone miejsce izolacji, zamknięto każdego osobnym pokoju, więc przez ponad 2 tygodnie zero kontaktu ze światem, zero kontaktu z kimkolwiek, tylko, że powiem, posiłki były podawane pod drzwi, nie można było wychodzić z pomieszczeń, więc powiem, że dla mnie, jako, że powiem, człowieka, który potrzebuje cały czas kontaktu z kimkolwiek, było to dla mnie trudne doświadczenie. Gdyby nie to, że zabrałem ze sobą, że powiem, laptop, no to nie miałbym w ogóle co robić. Tam nie było telewizji, nie było nic, po prostu było miejsce izolacji. No i po wyzdrowieniu zostałem oddelegowany, zgodnie z procedurą, do szpitala covidowego. To wtedy w październiku 2020 roku powstały szpitale covidowe. Praktycznie 90% szpitali się przekształciło w szpitale covidowe, no i byliśmy tam delegowani. I ja po prostu miałem albo właśnie szpital covidowy tutaj w Katowicach, albo, że powiem, Opole. Więc cieszyłem się, że Katowice, bo blisko do domu, więc nie ma problemu. Powiem tak, było to doświadczenie ciężkie, bo pacjenci byli, jak gdyby były takie fale, pierwsza fala, druga, trzecia, trzy fale pandemii. W pierwszej fali były przede wszystkim osoby, większość osób starszych to było i te osoby starsze, jak powiem, przywożone mimo wszelkich działań, wysoka temperatura, duszności, nie zawsze leki pomagały, więc mimo leków, że powiem, rozszerzających płuca, sterydów, mimo morfiny, pacjenci niestety umierali dusząc się i mimo wszelkich naszych działań, niestety nie zawsze udawało się nam pomóc. Bardzo dużo mieliśmy. Pamiętam mój pierwszy dyżur po powrocie z L4, że jak powiem, tak zwanego po 4 miesiącach niepracowania, powrocie na oddział pandemiczny i pierwszy mój dyżur i, że jak powiem, to był, nie chciałbym skłamać, ale 9 listopada pierwszy mój dyżur, który miałem i od razu miałem, wiecie Państwo, 6 zgonów, tak? I to było tak, że w pandemii było powiedziane, że każdy zgon medycy muszą zapakować, zamknąć w worku, żeby nie miał nikt inny kontaktu, więc takie inne spojrzenie na pacjentów, bo tak naprawdę w wielu przypadkach było tylko opieka, no i potem niestety przy śmierci zapakowanie, dezynfekcja, zapakowanie, zamknięcie w worku i przekazanie pacjenta zakładom pogrzebowym. Także jak przyjechałem, 6 zgonów, 1 dzień, było to ciężkie. Stwierdziłem, że nie, chyba coś nie tak, bo to nie tak to miało wyglądać. I między innymi miałem 35-letniego chłopaka. Młody człowiek, 35 lat. Wszystko przyjechał do nas. COVID dodatni, oddechowy, oddechowo-krążeniowo-wydolny, wszystko w porządku. I położyliśmy go do zrobienia badań EKG zgodnie z procedurą. Jak pacjent się położył, doszło do nagłego zatrzymania krążenia. niestety mimo 40 minut walki, że tak powiem, naszej lekarzy, wszelkich prób działania leków, farmaceutyków, nic się nie udało. Również zmarł, także to było takie naprawdę taki początek ten dla mnie tej pandemii, był bardzo ciężki. I na dzień dzisiejszy, gdzie potem było właśnie to takie kolejna, patrząc na to z dzisiejszego punktu widzenia, gdzie ktoś mówi, że pandemii nie było, plandemia, tak dalej, powiem, że naprawdę zapraszam, jakby nie daj Boże jeszcze raz, zapraszam, żeby przyszli, zobaczyli, żeby byli wśród tych pacjentów, żeby działali, gdzie pacjenci się dusili, a my tak naprawdę nie mogliśmy nic zrobić, tak, bo poza podaniem leków i tego najmocniejszego leku, jakim była morfina, poza podłączeniem ich do respiratorów czy aparatów tak zwanych high flow, czyli o wysokim stężeniu tlenu, i to u niektórych przypadkach w dalszym ciągu nie pomagało, to nic więcej nie można było zrobić. I będąc, widząc tak dalej, można było tak naprawdę jako medyk, oprócz tego, że tak powiem, staraliśmy się ratować, to staraliśmy się też być z tymi pacjentami w niektórych przypadkach w tych ostatnich chwilach życia. No, było to doświadczenie trudne, inne i naprawdę nie chciałbym tego jeszcze raz, że tak powiem, przeżywać jeszcze raz, działać. Także to zostaje, odbija się trochę na psychice człowieka, ale jako ratownik medyczny, no, trzeba nad tym przejść. Gdzieś się z tym sobie to poukładać i trzeba iść dalej. Praca ratownika medycznego, ja uważam, że jeżeli ktoś lubi kontakt z pacjentem, lubi kontakt z drugim człowiekiem i potrafi pracować w sytuacjach stresowych, bo w wielu przypadkach, gdy przyjeżdżamy na miejsce wypadku, sytuacja stresowa, jeżeli potrafisz pracować, jeżeli jesteś w stanie pracować, to jak najbardziej, jeżeli chcesz, to jak najbardziej praca jest dobra, praca jest wdzięczna, bo jest wdzięczność pacjentów, że tak powiem, 70% pacjentów jest ci wdzięcznym za pomoc, więc czujesz tą radość, że jesteś w stanie komuś pomóc, jesteś w stanie zadziałać. Z drugiej strony zdarzają się różne sytuacje, zdarzają się wulgarni, agresywni pacjenci. Dlatego mówię, no tutaj trzeba mieć te silne nerwy i trzeba to wszystko umieć sobie poukładać. Jeżeli jesteś w stanie, to jak najbardziej praca ta jest dla ciebie. Nie zawsze wynagrodzenie finansowe jest adekwatne do twojego poświęcenia, twojego działania, ale dla mnie po 13 latach pracy jako ratownik medyczny, no innej pracy bym sobie nie wybrał.